Lepiej jest dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest. Dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. I zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumiewali się i dziwili, mówiąc: czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii i Pamfilii, Egiptu i części Libii położonej obok Cyreny, i przychodnie rzymscy, zarówno Żydzi jak prozelici, Kretyńczycy i Arabowie, słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Zdumiewali się wtedy wszyscy i będąc w niepewności mówili jeden do drugiego: cóż to może znaczyć? Inni zaś drwili, mówili: młodym winem się upili.
Oto Słowo Boże. Kochani, gdy przychodzi Duch Święty do naszego życia, to czy chcemy, czy nie, nie jesteśmy w stanie pozostać tacy sami. I kiedy to słyszymy, to uśmiech pojawia się na naszej twarzy, ale prawda jest taka, że statystycznie większość osób nie lubi zmian. Podobno tylko kilka procent ludzi lubi zmiany. Czy wyobrażacie sobie? Większość z nas nie lubi zmian. I nie mówimy tutaj zmian na gorsze, ale my ogólnie podświadomie boimy się zmiany. Ale kiedy przychodzi Duch Święty, to czy chcemy, czy nie, ona nas zmieni. I dzisiaj będziemy mówić o tym, jakbym miał zatytułować dzisiejsze kazanie, to chciałbym powiedzieć tak: prawdziwe działanie Ducha Świętego. Dlatego, że jest wiele działania, które mówi się, że jest to działanie Ducha Świętego, ale Duch Święty nie ma nic wspólnego z tym działaniem. Dlaczego? Ponieważ owocem tego nie jest to, że dana osoba staje się na podobieństwo Jezusa Chrystusa i staje się świadkiem Jezusa w otaczającym świecie. Jeśli takiej zmiany nie ma, to znaczy, że to nawiedzenie, czy ty upadłeś, czy stałeś, czy krzyczałeś, czy płakałeś, to nie był Duch Święty. Ponieważ Duch Święty jest Duchem Prawdy, który wprowadza cię w prawdę. I zobaczcie, co się stało z ludzi, którzy byli zamknięci w wieczerniku, czyli skierowani ku sobie. Tak Marcin Luther mówił, że my wszyscy jesteśmy z natury skierowani ku sobie. To znaczy, że cokolwiek robisz, choć ludziom się wydaje, że robisz to dla innych, to ty robisz to dla siebie. Dlatego, że jest taka upadła nasza natura. I oni siedzieli w tym wieczerniku, modląc się i czekając. Ale spójrzcie, że kiedy przyszedł Duch Święty, to nagle są na zewnątrz. Więc gdziekolwiek siedzisz, jak bardzo jesteś skierowany ku sobie, jeśli przyjdzie Duch Święty do twojego życia, to nagle znajdziesz się na zewnątrz. Nagle zaczną obchodzić cię ludzie wokół ciebie. Nagle zobaczysz, że jeśli jesteś gdzieś na spotkaniach, w jakiejś konferencji i tak dalej, że nagle zaczniesz patrzeć, wow, to są same osoby, które znają Pana. Coś jest nie tak. I będziesz mieć rację. Jest to oznaka, że jesteś napełniony Duchem Świętym. Dlatego, że zaczyna ci zależeć na tym, na czym zależy Panu. A On uczynił ich świadkami. Dzieje 1:8, tydzień temu czytaliśmy. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego. To jest greckie słowo dunamis, od którego pochodzi słowo dynamit. Ale bardzo mi się też podoba w tej wersji łacińskiej jest to słowo forte. Jeśli ktoś z Was gra na instrumencie, to wiecie, że forte oznacza jakie granie? Ciche czy głośne?
Głośne.
Tak, więc to będzie forte. My często myślimy, że Duch Święty jest piano. I on czasem jest piano. Dlaczego? Bo jest delikatny. A ty jesteś taki kruchy i ja, że on potrzebuje, tak? Ale widzisz, dzisiaj chcę mówić o działaniu Boga, Ducha Świętego, forte. Albo nawet forte fortissimo. I Jezus jak nazwał Ducha Świętego tutaj ciągle? Duchem prawdy. Duchem prawdy. I będziemy dzisiaj mówić o tym, po czym poznajemy prawdziwe działanie Ducha Świętego. Ponieważ nie możesz poznać po tym, jak kto wysoko wznosi ręce. Nie możesz poznać po tym, jak ktoś bardzo płacze, bo ja obejrzę, wiecie, ja wczoraj mogłeś oglądać Eurowizję, Michał Szpak śpiewał pięknie, mogłeś się wzruszyć. Ale czy to oznacza, że napełnił cię Duch Święty? Nie, to tak samo możesz się wzruszyć na chrześcijańskim spotkaniu, bo ja pięknie mówię, ale nie jest to jednoznaczne z tym, że jeśli tam było na Michale Szpaku, to nie był Duch Święty, ale jeśli to jest w otoczeniu kościelnym, to jeśli się wzruszyłeś, to zawsze jest Duch Święty. Ktoś to powiedział, że jest. Nie. Jezus daje w Biblii wyraźne wskazówki. Po czym my poznajemy, że jesteśmy napełniani Duchem Świętym? Po owocach. A jednym z tych owoców i tym największym owocem jest to, że umiłujemy prawdę i staramy się według niej postępować i w końcu jesteśmy źli na siebie, kiedy ciągle jesteśmy skierowani do siebie, na siebie i zaczynamy z tego gniazda się wypychać. Jest ci ciasno, zaczyna się coś tam kłuć. Mówisz, jak ja mogę tak ciągle żyć dla siebie, jak mogłem nie widzieć tego. I to jest prawdziwe działanie Ducha Świętego w twoim życiu. I to jest, pomimo, że piano to jest forte, bo to cię ukuje i mnie. Kiedy zaraz po tym czytaniu Duch Święty stąpił w tak silny sposób i Piotr powiedział swoje pierwsze kazanie, to tam jest użyty, święty Łukasz mówi, i oni poruszeni do głębi, to słowo w oryginale w Grece oznacza, że ich serca zostały przecięte. To jest działanie Ducha Świętego, że nasze serca są przecięte. Jest klawisz zagrany, pam, i nagle twoje serce jest przecięte i mówisz, ała. Widzicie? O czterech rzeczach powiem. O duchu prawdy, po czym poznasz i po czym możesz, i jakich oznak możesz rozpoznawać i oczekiwać w sobie, jeśli chcesz być napełniony duchem i czego możesz się spodziewać, też możesz wtedy rozpoznać, że potrzebujesz być napełniony Duchem Świętym. Ale możesz, ale ja już zostałem raz napełniony Duchem Świętym. Słuchajcie, my wszyscy jesteśmy jak wiadra z dziurami na dole. Tak bardzo, jak Duch Święty cię napełni. To jest to tylko kwestia czasu, aż wyciekniesz. Dlatego wszystkie przebudzenia się kończyły. Nie dlatego, że Bóg je chciał, żeby się kończyły, tylko dlatego, że my jesteśmy dziurawymi na dole wiadrami. Jedni z nas mają większe dziurki, drudzy mniejsze. U jednego wylatuje szybciej, u drugiego wolniej. Tak? Jest tylko jeden jedyny, który był wiadrem bez dziur. I miał na imię Jezus Chrystus. Raz napełniony, zawsze napełniony. Ale dlatego święty Paweł mówi, że my musimy napełniać się Duchem Świętym, tak? Więc niektórzy z was, tam już nie ma nawet co ciec. Jest to oznaką, że dzisiaj poznasz, że potrzebujesz być napełniony Duchem Świętym na nowo. A niektórzy z was są pełni i cię Duch Święty przepełni. I to też wspaniale jest, tak? Że napełniasz się szybciej niż wyciekasz. Ale no, taka jest rzeczywistość. Słuchajcie, dlaczego? Bo my jesteśmy simul justus et peccator, jak mówił Luther, czyli równocześnie sprawiedliwi. Równocześnie, kochani, i równocześnie tacy grzeszni, że jak Duch Święty pokaże ci, jak bardzo, to tak bardzo się sobą rozczarujesz, że tylko Duch Święty musi ci pokazać, jak bardzo Bóg cię kocha, żeby się kompletnie nad sobą nie załamał. Okej, więc Jezus mówi, że Duch wprowadzi nas we wszelką prawdę. I po pierwsze, Duch Święty, to co robi, to jest, że przekonuje cię o prawdzie. Czyli przekonuje cię o prawdzie. I kiedy ja mówię o prawdzie, to my żyjemy w takich czasach, że my nie lubimy być przekonani o prawdzie, kiedy my z tą prawdą jesteśmy na bakier. I wtedy mówisz tak, jak mówi się w dzisiejszych czasach. Ty masz swoją prawdę, ja mam swoją prawdę. Ty wierzysz tak, ja wierzę inaczej. Niech każdy wierzy jak chce. Ale prawda jest prawdą i to jest prawda poza tobą, poza twoim sercem. Ona jest prawdą obiektywną. I Duch Święty, jego zadaniem jest przekonywać cię, wprowadzać cię w tą prawdę. Jak to robi? Widzicie, to jest to greckie słowo, które jest tu oddane jako, przetłumaczone jako pocieszyciel. Ale to nie jest najlepsze słowo, ponieważ jest to greckie słowo parakletos i najbliższym słowem jest to obrońca w sądzie, ale ktoś więcej niż obrońca. To jest ktoś, kto nie tylko cię broni, ale również poprzez argument on cię wspiera w chwili twojej słabości. Czyli ma dwie równocześnie funkcje. Jest skierowany na ciebie i równocześnie skierowany na obronę. I obrońca, i tutaj właśnie jest ta idea w tej grece, tego słowa, które oznacza siłę, moc. Ponieważ my byśmy chcieli Ducha Świętego, żeby nas głaskał, który ma taki rodzaj miękkiej mowy. Ale czy naprawdę chciałbyś mieć takiego obrońcę? Tak? Że jesteś oskarżony, jesteś na ławie oskarżonych. Ciężka alteralia argumentów. Jest ci wytoczone wszystko, czego najbardziej się wstydzisz w życiu. To, o czym myślałeś, że już zapomnisz, nagle jest to wyciągnięte. Chciałbyś, żeby tutaj nagle na tym ekranie poleciały te wszystkie rzeczy? Nikt, kto żyje dłużej niż kilka lat, by nie chciał. Więc szatan nas oskarża nieustannie. Widzisz, i zarówno Jezus jest nazwany obrońcą, jak i Duch Święty jest nazwany obrońcą. I widzicie, i ten obrońca nie mówi, ależ przestań, jak nie mówmy o tym. Nie. To nie jest ten rodzaj obrony. Widzisz, Bóg, który jest obrońcą, adwokatem, on bierze cię nie na takiej zasadzie, że teraz może jeszcze raz Bóg się nad tobą zlituje. Tak, zrobiłeś to wszystko, ale ja poproszę Ojca i może jeszcze raz się nad tobą zlituje. A może się nie zlituje, może to już jest ostatni raz. To jest niezrozumienie tej koncepcji biblijnej, którą jest adwokat, obrońca czy wstawiennik. Ponieważ to jest termin prawny, a to oznacza, że kiedy Jezus i Duch Święty, kiedy są nazwani obrońcą, wstawiennikiem, orędownikiem, to oznacza dokładnie tak, on to wszystko zrobił, a nawet możemy wymienić wiele rzeczy, o których ty nie wiesz, że on zrobił. Nawet te dobre rzeczy miał złe motywacje. Ale Jezus mówi, ja to wszystko wziąłem na siebie, ja to wszystko poniosłem i domagam się sprawiedliwości dla niego. Ja poniosłem karę, żeby on został uniewinniony. Za każdym razem. Ale widzisz, i to robi Jezus w niebie. Żeby Boża sprawiedliwość została zaspokojona. Żeby Bóg mógł nie ukarać cię i pozostać wciąż sprawiedliwy. Ale na ziemi jest Duch Święty. I widzisz, wiesz, jakie jest polskie najlepsze słowo, jakie znalazłem, Ala mi podpowiedziała, co Duch Święty robi w twoim życiu? Bo on jest skierowany też do ciebie. Jezus jest skierowany do Ojca, tak? I przeciwko szatanowi. Duch Święty jest skierowany do ciebie. No, takie jedno słowo, posłuchajcie. Duch Święty z tobą dyskutuje. Ja czasem dyskutuję z Tymoteuszem, moim 2,5-letnim synkiem. I kiedy już widzę, że on na przykład zabiera na zabawkę, ona robi podkówkę, ja wtedy mówię mu tak, nie, nie, nie. I on wtedy już wie, nie, nie, nie. Nie można zabierać zabawki, tak? I widzisz, i dokładnie tak samo dyskutuje z tobą Duch Święty. Tak? Masz ochotę wybuchnąć. Widzisz, że ci się wzbiera i nagle słyszysz nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Tak? I cię przypomina nagle nie wiadomo skąd werset. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew. Skąd to przyszło? To jest Duch Święty, twój obrońca, ponieważ On dyskutuje z tobą, żeby obronić cię przed tym, co zniszczy twoje życie, a co wydaje ci się dziś, że jest twoim przyjacielem. Jeszcze raz to powiem. Duch Święty dyskutuje z tobą, broni cię przed tym, co w końcu zniszczy twoje życie, a co wydaje ci się, że dziś jest twoim przyjacielem. I Duch Święty dyskutuje. Siedzisz w domu, nikt nie dzwoni. Nikt nie dzwoni. Nikt do mnie nie dzwoni. Ja myślałem, jak byłem młodszy. Nikt do mnie nie zadzwonił. Ja poznam, czy w tym kościele jest miłość. Nie zadzwonię przez ten weekend. Tak? I jeden dzień mija, nikt nie dzwoni. Drugi dzień mija, nikt nie dzwoni. Trzeci dzień mija, nikt nie dzwoni. I już zaczynasz mieć opinię o kościele, w którym nie ma miłości. I nagle słyszysz, nie, nie, nie. Czy to jest postawa Jezusa Chrystusa? Czy Jezus Chrystus taką miał postawę? Czy On za to umarł? Czy ty czujesz się niekochany dlatego, że nikt do ciebie nie zadzwonił? A kto umarł za twoje grzechy? A kto stąpił na ziemię i udowodnił ci poprzez swoją śmierć, jak bardzo cię kocha, żeby cię uratować? Uczynił cię twoim dzieckiem, uczynił cię córką króla, uczynił cię więcej, uczynił cię swoim ambasadorem w tym świecie, a ty siedzisz i myślisz, że cię nikt nie kocha? Nie, nie, nie. To jest dyskutowanie Ducha Świętego z tobą. Dlaczego? Ponieważ On dyskutuje z tobą, żeby ochronić cię przed tym, co myślisz, że masz do tego prawo, co jest twoim przyjacielem, z czym się pieścisz i cackasz. A co On wie, że kiedy urośnie, stanie się bożkiem bałwanem i zniszczy twoje życie. Tak? Gdy rozpamiętujesz urazę, bo ktoś ci coś ostrego powiedział, w ostry sposób. I nie powinien. Powinien łagodnie. Ale no niestety ma dziurę w wiadrze, która się nazywa, że nie umie łagodnie mówić. Musi się tego nauczyć dopiero, tak? I zdarzyło się, że ci to powiedział. I zaczynasz rozpamiętywać to. I zaczynasz... I co nagle słyszysz? Nie, nie, nie! Tak? I widzisz, to jest to, w jaki sposób Duch Święty jest parakletosem i On wprowadza cię we wszelką prawdę. Widzisz, więc kiedy ostatnio Duch Prawdy mówił w twoim sercu nie, nie, nie? Bo jeśli masz Ducha Świętego, który się z tobą we wszystkim zgadza, który cię ciągle głaszcze, który cię pieści w swoich ramionach, to chcę ci powiedzieć, że to jest wytwór twojej wyobraźni i twoich uczuć. Ale nie jest to Bóg Duch Święty, parakletos forte. Bo On jest Duchem Prawdy. A każdy z nas ma zbyt dużo dziur w sobie. Tak? Więc On wprowadza cię we wszelką prawdę. Więc poznajesz po tym, że chodzisz z Duchem Świętym, że regularnie słyszysz nie, nie, nie w swoim życiu. Tak? I to prowadzi nas do drugiej rzeczy. Więc po pierwsze wprowadza nas we wszelką prawdę. Po drugie, dzięki Duchowi Świętemu nie tylko możesz dostrzec prawdę, ale możesz dzięki Niemu zacząć tą prawdę kochać. I to jest niesamowitym działaniem Ducha Świętego. Ponieważ nie tylko zaczynasz dostrzegać, tylko słyszysz nie, nie, nie. Ale również zaczynasz tą prawdę miłować. Nagle... I to jest, czy wiecie o tym, że jest to test na to, czy ty jesteś osobą nawróconą, czy nie? Czy kochasz prawdę i czy chcesz wypełniać Bożą wolę, czy raczej jej nie chcesz wypełniać i chcesz wypełniać swoją wolę? Bo jeśli nazywasz się chrześcijaninem, ale masz umiłowanie w wypełnianiu swojej woli, a niechętnie robisz to, co Bóg mówi, to chcę ci powiedzieć, że jest to oznaka, że jesteś osobą nienawróconą, która musi się nawrócić do Pana Boga. Ale powiesz, ale ja 3 lata temu podniosłem rękę i przyjąłem Pana Jezusa do mojego serca. Nie, nie, nie. Wydaje ci się, że się nawróciłeś. Ty się dopiero zgłosiłeś do nawrócenia, ale nie pozwoliłeś Duchowi Świętemu, żeby wykonał w Twoim życiu proces, w którym On zmiękczył Twoje serce, przyszedł do Twojego życia, upadłeś na twarz, mówiąc metaforycznie, w swoim sercu i uznałeś Go za Pana. Ponieważ gdyby to się stało, to działaniem Ducha Świętego jest to, że On powoduje w Tobie umiłowanie prawdy. Znowu przykład z Tymoteusza. Nie wiem czemu, ale tak mi przyszedł. Wiecie, dostał w prezencie taki drzemik, który się nazywa flawon, którym są mnóstwo witamin. I kiedy on musiał to jeść, to z jakiegoś powodu była tam tak silna witamina, że pomimo, że to było słodkie i smaczne, to on to wyczuwał i bardzo nie lubił tej łyżeczki zjeść. I się tak wzdrygał. Mówi, nie flawon, nie flawon, nie. Ale musiał. Ciach. I to jest przykład osoby, która nie jest wypełniona duchem, tak? I osoby, która potrzebuje Ducha Świętego, wręcz potrzebuje być odrodzona z Boga. Że zrobi to, co trzeba. Ale dlatego, że ktoś mu każe, dlatego, że boi się konsekwencji, albo dlatego, że poczuje się lepsza od tej drugiej osoby. Ale gdyby nie trzeba było, to nie. Ble flawą. I nagle nie wiadomo czemu. Nagle minął tydzień czasu, kiedy mu nie podawałem tego flawonu. Mówię, masz tymuś flawon. On to bierze, zjadł, uśmiechał ducha do ucha, mówi, lizak. I zaczął jeść i od tego nie można dawać dużo. I on otwiera lodówkę. Gdzie jest teraz flawon? Gdzie on uwielbia flawon? Nie wiem, co się stało, nie wiem. Ale powiem Ci, że jest to bardzo dobry przykład tego, że do tej pory Ty nie chciałeś wypełniać Bożej woli, ale przyszedł Pan do Twojego życia. I teraz przychodzi Duch Święty do Twojego życia. Kiedy jesteś wypełniony Duchem, to mówisz jak psalmista, śpieszę się, a nie opóźniam się wypełniać Twoje Słowo. Twoje Słowo jest rozkoszą moją. Widzicie, znacie ten znany fragment? Rozkoszuj się Panem, a da Ci to, czego życzy sobie serce Twoje. Kto z Was kiedyś słyszał ten fragment? Złe tłumaczenie. Powiem Wam zły wykład tego fragmentu. Przychodzisz do mnie i mówisz, tak bardzo chcę mieć piękny samochód. A ja Ci mówię, wiesz co? Rozkoszuj się Panem, a Pan da Ci to, czego życzy sobie Twoje serce. Będziesz miał ten samochód od Pana, jeśli tylko będziesz się rozkoszował Bogiem. A to mówisz, amen, idziesz i zaczynasz dziękować Bogu. Dzięki Ci, Panie, za ten piękny, czerwony, nie wiem, cokolwiek widzisz tam, tak? I słuchajcie, ale to nie jest właściwy rodzaj wytłumaczenia tego fragmentu. Ponieważ to, co Twoją jest największą miłością, to jest czerwony samochód. I Ty używasz Boga, przyjmujesz flawon, już przyjmę ten flawon po to, żeby tą moją miłość teraz zaspokoić, tak? Czyli używasz Boga, używasz czytania Bożego Słowa, używasz wyznawania Bożych obietnic, używasz przychodzenia do Kościoła, używasz Kościoła, Boga wszystkich, żeby dostać to, czym naprawdę chce się rozkoszować Twoje serce. Nie, nie, nie. Mówi Duch Święty właśnie teraz do Ciebie. Jeśli cokolwiek wyświetliło się w Twoim umyśle jako substytut tego czerwonego samochodu. Bo w tym fragmencie chodzi o coś innego. Widzisz, psalmista we wszystkich psalmach mówi, że wolę mieszkać na progu domu Pana, niż mieszkać w namiotach bezbożnych. Jeden dzień w Twojej świątyni znaczy dla mnie więcej niż 1000 gdzieś indziej. Czy widzicie, gdzie jest Jego miłość? Gdzie jest Jego miłość? Jego tym największym pragnieniem jest Pan. Jezus, Bóg. Dlatego ten właściwe wytłumaczenie tego fragmentu, rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje, czyli da Ci Pana. To jest wytłumaczenie tego fragmentu w świetle czego? Kontekst. Kontekst i kontekst, w świetle całego kontekstu innych fragmentów całej Księgi Psalmów. I widzicie, to właśnie robi Duch Święty w Twoim życiu. Więc widzisz, kiedy Twój poziom wypełnienia Duchem dochodzi do zera i już nawet nie ma co wyciekać, to zaczniesz, zobaczysz, że zaczniesz chodzić w ciele i zaczniesz przyjmować flawon w niechętny sposób. Zaczniesz niechętnie. I co to jest dla Ciebie oznaką? Że potrzebujesz być wypełniony na nowo Duchem Świętym. Ale posłuchaj teraz, ale sam fakt, że coś złego zrobisz, że zgrzeszysz i że się smucisz, że ci jest przykro, że mówisz, gdybym tylko mógł cofnąć czas, zrobiłbym to inaczej, To jest oznaką tego, że jesteś osobą nawróconą do Boga. Ponieważ smutek z tego złego postępowania jest dowodem tego, że właśnie jesteś, że chodzisz z Bogiem. Nie każdy smutek jest zły. Jest to smutek ku pamiętaniu. Natomiast jeśli robisz złe rzeczy i się z nich cieszysz i je usprawiedliwiasz, to jest to oznaką, że potrzebujesz Boga w swoim życiu, bo zmierzasz ścieżką na zatracenie. I mówię Ci to w miłości Chrystusowej, że chodzenie do kościoła nic Ci nie pomoże. Musisz wołać do Boga, żeby On zmiękczył Twoje serce i żebyś mógł się do Niego nawrócić. I naprawdę Duch Święty robi to, tak? Jak to się dzieje? No, bardzo prosto. W relacji na przykład czy małżeńskiej, czy przyjacielskiej, tak? Gdzieś podniosłaś głos i wiesz, że miałaś rację, nie? Bo on jest taki, śmaki, owaki. I twoja głowa mówi, tak, miałam rację. Ale twoje serce jest smutne. Im bardziej swojej głowie usprawiedliwiasz, tym bardziej twoje serce jest smutne. Bo wiesz, że Duch Święty mówi ci, nie, nie, nie. I wiesz co? I idź za tym smutkiem. Idź za tym smutkiem. On doprowadzi cię do zmiękczenia serca, do pojednania, do tego, że na nowo zachwycisz Jezusem Chrystusem. Więc jest to dobrym objawem. Okej, teraz widzisz, aż w końcu trzecia rzecz. Nie tylko poznajesz prawdę, nie tylko kochasz prawdę, ale ta prawda przez Ducha Świętego przemienia cię. Ale zanim to zrobimy, to jeszcze dajmy następny slajd. Przeczytajmy jeden taki fajny cytat Johna Owena z XVII wieku, który pięknie podsumowuje służbę Ducha Świętego. Służba Ducha polega na tym, że przywodzi naszej pamięci obietnicę Chrystusa, wielbi Go, wylewając w nasze serca miłość Bożą, przynosząc Jego świadectwo w nas o naszym stanie, w Jego zapieczętowaniu nas na dzieło odkupienia, byciu zadatkiem naszego dziedzictwa, w namaszczeniu nas, w potwierdzaniu naszej adopcji, że jesteś Bożym dzieckiem, w tym, że On jest obecny w naszych błaganiach. Tak w XVII wieku Boży mężowie poznawali działanie Ducha Świętego. I tak przez całe 2000 lat Kościół poznawał działanie Ducha Świętego. Dajmy dalej. Okej, widzicie, to jest pieczęć. Jest tak wiele fragmentów, które mówią o Duchu Świętym, że jesteśmy zapieczętowani, ale również, że my jesteśmy, w liście do Koryntian, czy czytaliście ten fragment, który mówi, że my jesteśmy listem, który jest czytany przez innych ludzi. I widzicie, Duch Święty nas przemienia. Duch Święty, tą metaforą, którą dzisiaj widzieliśmy, jest ogień. I ogień jedną rzecz potrafi zrobić z woskiem. Ogień roztopi wosk tak, że może nakapać na list. I kiedy wosk będzie miękki, to bierzesz pieczęć i odciskasz na miękkim wosku. I odciska się ślad pieczęci, który mówi o tym, że ten list jest czyjąś własnością. I właśnie to robi Pan. Twoje serce, wyobraź sobie, jest jak ten wosk. I jeśli nie przyjdzie Duch Święty do twojego życia, to twoje serce pozostaje twarde. I kiedy wosk byłby już twardy i byś wziął pieczęć, czyli prawdę Bożego Słowa i chciał odcisnąć, to mogą się stać tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, naciśniesz tak mocno, że pęknie pieczęć, albo odciśniesz za słabo i to będzie powierzchowne. Nie będzie widać, że tam się nic nie odciśnie. Tak? I podobnie jest w naszym życiu. Kiedy Duch Święty nie zmiękczy twojego serca, to kiedy będziesz chciał być posłuszny Bogu, zastosować prawdę, to albo pękniesz i w końcu zaczniesz siłą swojej woli tą zmianę przeprowadzać, aż w końcu po prostu pękniesz. Wiecie, jak to jest, tak? Siłą swojej woli, co możesz zrobić. I dasz sobie spokój z Bogiem, z Kościołem. Byłeś wspaniały, fajnie cię było widzieć. Za rok cię nie ma. Nie wiadomo czemu, tak? Właśnie dlatego, że zacząłeś polegać na swoich siłach, nie na Panu, odnośnie swojego uświęcenia. Lub druga rzecz, że będzie to zmiana powierzchowna. I powierzchowna zmiana polega na tym, że zachowujesz się tak jak inni, tak długo, jak jest dobrze. Ale kiedy przychodzi zapłacić jakąś cenę, to wtedy nie jesteś w stanie tego zrobić. I widzisz, tylko Duch Święty może zmiękczyć twoje serce, że On odciśnie pieczęć Jezusa Chrystusa na twoim sercu tak, że będzie to trwała i głęboka zmiana, która nie będzie zmianą w oparciu o twoje siły, nie będzie powierzchowna i nie doprowadzi do tego, że w końcu pękniesz jak balon. Ale to może zrobić tylko Duch Święty. Dlatego, kochani, powinniśmy wołać o Ducha Świętego. Powinniśmy pragnąć Ducha Świętego. Powinniśmy cenić Ducha Świętego, bo bez Niego, czy wy widzicie, jak bardzo jesteśmy bezradni? Czy widzicie, jak bardzo jesteśmy skazani na siebie? Jak szybko wyciekniemy? Aż w końcu, gdy Duch Święty cię napełnia, to inni przez ciebie poznają prawdę. Stajesz się świadkiem Jezusa, stajesz się listem, jak mówi święty Paweł, czytanym przez innych. I nie możesz nic na to poradzić. Nie możesz nic na to poradzić. Będziesz inny, czy chcesz, czy nie. Nie będziesz mógł od tego uciec. Po prostu będziesz się odróżniał. I spójrzcie, to jest... jak macie Słowo Boże, to możecie otworzyć Jana 15, 26, 27. Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego ja poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną już od początku. Czyli jeśli jesteś z Jezusem i jeśli Duch Święty cię napełnia, to poznasz to po tym, że nie chcesz tego zatrzymać dla siebie, że szukasz sposobów, żeby dzielić się swoją wiarą. Jeśli uważasz, że wiara, tak w naszym kraju się uważa, kulturowo jest to dla nas trudne, ponieważ w naszym kraju kulturowo wiarę zachowuje się dla nas samych. Zgadza się? Tak, wiara jest prywatną rzeczą. Nie rozmawiamy tak o polityce, religii, rozmawiamy o pogodzie. Tak? Okej. Więc widzisz, że potrzebujesz Ducha Świętego, żeby przełamać tą barierę kulturową i szukać sposobności, żeby dzielić się wiarą. I dla jednych będzie to ku zbawieniu, dla innych będzie to ku potępieniu. Nie od ciebie to zależy. Nie od ciebie to zależy. Ale chcę ci zadać pytanie. Kto czyta twoje życie, jeśli jesteś listem? Czy jesteś listem zamkniętym? Czy jesteś listem otwartym? Kto spoza tego grona tu czyta twoje życie? To jest dla ciebie pytanie dzisiaj. Czy jest przynajmniej jedna osoba, która czyta twoje życie? I na koniec widzicie Duch Święty, ta metafora ognia. Wiecie, co w tym jest dziwnego? Że wszędzie w Biblii ogień jest symbolem sądu. Spadł z nieba ogień i ich pochłonął. Czy wiecie, jakie jest wydarzenie, które jest wydarzeniem ze Starego Testamentu, którego odbiciem jest zesłanie Ducha Świętego? Czy ktoś wie? Nadanie. Co się stało 50 dni po święcie Paschy? Izraelici podeszli pod górę Synaj i 50 dni dokładnie potem Mojżesz, Bóg stąpił na górę. W czym? W grzmocie i w ogniu. I chciał, żeby cały Izrael podszedł. Ale co powiedział Izrael? Nie, nie, nie. My się za bardzo boimy. My nie chcemy być, żeby ten ogień nas pochłonął. Idź ty, Mojżeszu. I wtedy zostało nadane prawo. I moglibyśmy na ten temat powiedzieć całe kazanie, w jaki sposób Dzień Pięćdziesiątnicy jest wypełnieniem tamtej obietnicy. Dzisiaj jedynie chcę powiedzieć to, że zawsze w Starym Testamencie ogień oznaczał sąd. A ja wam tu tylko mówię o tym, że kiedy przychodzi Duch Święty do twojego życia, to choć zasłużyłeś na sąd, ale On ci przynosi rozgrzanie serca. Nawet jak natnie twoje serce, to jest to chirurgiczny skalpel po to, żeby zaraz cię obandażować, żeby zaraz cię uzdrowić. Dlaczego? Dlaczego ten, który powinien cię spalić? Mówiąc w cudzysłowie oczywiście, tak? Dlaczego ten, który jest Bogiem Świętym, może przyjść w Duchu Świętym do twojego życia i zamiast kary otrzymujesz rozgrzanie serca? Ponieważ ta kara, ten sąd spadł na Chrystusa. Ten sąd spadł na Jezusa. I właśnie o tym dzisiaj mówimy. Kiedyś może opowiadałem tą historię, ale powiem ją na koniec, że jest pewna młoda kobieta, która spaceruje po jednym z miasteczek w Stanach Zjednoczonych z bardzo brzydkim mężczyzną, on jest cały poparzony, chłopak. Ale dla niej jest piękny, ponieważ jest to jej brat, który kiedy ona była malutka, jeszcze w kołysce i dom się zapalił, on miał tylko 10 lat, wskoczył do płonącego domu i uratował ją, a sam uległ bardzo silnym poparzeniom. I widzisz, całe to miasto zna tego chłopaka i wiedzą, co zrobił. Więc dla niej, kiedy oni idą razem, może dla świata jest brzydki, ale dla niej jest piękny, a te blizny są oznaką miłości. I widzisz, ten chłopak zaryzykował swoje życie, ale nie zginął, a zrobił tak wiele, że dzisiaj jest bohaterem. Jakim bohaterem powinien być dla ciebie Chrystus, który kiedy on pójdziesz tam do nieba, zobaczysz blizny na jego rękach, zobaczysz blizny na jego głowie, zobaczysz jego przebity bok. Ten, który nie zaryzykował życie, ten, który oddał swoje życie za ciebie. Czy kiedy patrzysz w jego twarz, kiedy Duch Święty przyjdzie do ciebie, on pokaże ci, jak bardzo jest piękny? Jak możesz nie chcieć takiego Pana? Jak możesz mówić, jeszcze poczekam z moim nawróceniem? Jak możesz powiedzieć, że ja wolę swoją wolę wypełniać? Ja wolę czerwone Ferrari, ja wolę inne rzeczy? Jeśli tylko Duch Święty pokaże ci Chrystusa, to ten, który dla świata jest brzydki, dla ciebie będzie tak piękny. On jest piękny. Moją modlitwą jest dzisiaj, żeby on, Duch Święty, pokazał ci piękno Chrystusa. A nie będziesz mógł zatrzymać tego dla siebie. Gdy trzeba będziesz błagał na kolanach ludzi, żeby chcieli dostrzec piękno Pana. Nie będziesz mówił, jak nie, to nie. Jeśli 10 sposobów zawiedzi, to znajdziesz 11, żeby spuścić tego paralityka przed oblicze Jezusa, żeby jego grzech został odpuszczony. Bóg jest pięknym Bogiem, a jego blizny są oznaką miłości. Powstajmy chwilę, mówmy się, kochani. Duchu Święty, Ty zawsze prowadzisz nas do Jezusa. Pomóż nam zobaczyć piękno Pana. Ty nigdy nie kierujesz uwagi na siebie. Ale kiedy tylko my Ciebie doceniamy, to nagle nie wiedzieć, czemu widzimy Jezusa w nowy sposób. W piękny sposób. Przyjdź i pokaż nam Pana. Przyjdź i pokaż nam Jezusa Chrystusa.